Ojca, pobłogosławi mnie w dniu dzisiejszym. Chciałbym braterstwem podzielić się rozważaniami, powiem tak, przemyśleniami mojego życia. Przemyśleniami, które towarzyszy mi od dawna, od młodych lat, potem od pracy zawodowej, kiedy w bardzo młodym wieku, mając pewien 21 lat, stanąłem już twarzą w twarz z uczniami, z młodzieżą, kiedy musiałem już podejmować pewne działania związane z kształtowaniem postaw, z wydobywaniem z młodzieży dobrych uczynków. I dlatego może między innymi to spowodowało, że moje rozważania dzisiejsze, myślę, że nie będzie to wykład, a takie przemyślenia, rozważania, zatytułowałem, jak wydobywać od ludzi, od nas dobre uczynki, dobre rzeczy, które są w nas, które są w każdym człowieku. Dlatego będzie dzisiaj trochę psychologii, będzie trochę nauki, tak byśmy w cudzysłowie powiedzieli, o naszej głowie, o tym, jak ona jest nam bardzo potrzebna, a także jak decyduje o naszych postawach, o naszych działaniach, o tym, co czynimy. Bowiem zanim uczynimy jakiś ruch albo coś powiemy, z naszego mózgu płyną sygnały, płyną rozkazy. Mózg, możemy powiedzieć, jest najważniejszą częścią człowieka. Ona wpływa na nasze zachowania, na nasze emocje, możemy powiedzieć, na naszą osobowość. Warto więc zastanowić się, co należy czynić, aby dobrze wykorzystywać naszą osobowość, aby dobrze wykorzystywać nasze życie na służbie Bogu, aby dobrze wykorzystywać na nasz rozwój dziecka Bożego. Zauważyłem, że zresztą nie tylko ja, ale już Goethe to zauważył, Faustie, że człowiek jest źródłem sprzeczności. Jest źródłem dobra i zła. Jest jedyną istotą myślącą, w której skupione zostały te dwie cechy. Bowiem Pan Bóg i Pan Jezus jest źródłem tylko dobra. Szatan, jego aniołowie, jest źródłem czego? Zła. Trudno dopatrywać się w tym, co czyni szatan i jego służby, aby miały to dobre zamiary. A więc w nas, człowieku, w dziecku Bożym, skojarzą czy walczą ze sobą niejako dwie sprzeczności. Dobro i zło. To Duch Boży, Duch Święty podpowiada nam, co jest dobre. Nasze sumienie to analizuje, aby podjąć dobre dzieło. Z drugiej strony szatan podpowiada, a może nie warto to czynić tak, jak uczynił to w raju. Podpowiedział Ewie: spróbuj jabłka. Nie wiem, czy zauważyliście, braterstwo, że dwie cechy szatana zdominowały do największej tragedii wszechczasów w raju. Ta postawa szatana, który, jak czytam w przekazie Biblii, chciał być równy komu? Najwyższemu. Czyli władza. Panowanie, dorównanie komuś. A z drugiej strony, co zadecydowało o tym, że Ewa sięgnęła ręką po jabłko? Ciekawość. Jest takie powiedzenie, że Ciekawość jest czym? W pierwszym stopniu do czego? Piekła. Takie jest powiedzenie czy przysłowie. Czyli w nas, w środku, w naszym umyśle, w naszym sercu zbijają się te dwie cechy. Ciekawość. Co powie inny brat? A co jest za tymi drzwiami? A może co jest na tej kasecie czy na tej stronie internetowej? To w nas zbija się. Z tym ciągle walczymy. Obyśmy budowali, a nie burzyli. Przyznam się, że wielokrotnie rozmyślając o tym i zawsze ilekroć staram się o tych rzeczach myśleć, to wystawiam sobie bardzo złą ocenę. Nie zawsze to porównanie wychodzi na moją korzyść. Z tym związane jest, są pewne postawy nas w stosunku do naszych najbliższych, a w szczególności do naszych dzieci. Pojawia się magiczne słowo wychowanie. Coś, co jest obowiązkiem ludzi dorosłych w stosunku do swoich najmłodszych. Ale oprócz słowa wychowania, o którym za chwileczkę jeszcze powiemy, niektórzy z nas byli w wojsku. I tam pierwszym takim, jednym z najważniejszych etapów szkolenia, co jest musztra. Tak? Pojęcie, które byśmy określili musztrowaniem, czyli przekazywaniem pewnych poleceń, rozkazów, które muszą być bezwzględnie wykonane. Czy dostrzegamy różnicę między wychowaniem a musztrowaniem? Myślę, że tak. Każdy z nas odpowie, że wychowanie jest lepsze. Dlaczego? Czym różnią się te dwie formy oddziaływania człowieka? Musztrowanie. Mam wykonać jakąś czynność. Często nie wiem, komu to jest potrzebne i dlaczego mam to zrobić. Ale jeżeli wykonam, to może otrzymam nagrodę. Jeżeli nie wykonam, to na pewno zostanę ukarany. Tak to jest w życiu wojskowym, że najpierw rekruci, a potem żołnierze muszą przejść ten etap zwany musztrowaniem. Czy tak jest i w naszym życiu? Często tak bywa. Często tak jest. Z pewnym takim pesymistycznym nastawieniem powiem, że jest tak dość często. Za chwilę podam pewien przykład. Wychowanie to świadome kształtowanie pozytywnych postaw. Chcę to zrobić. I dodaję, muszę to zrobić. Bo to jest potrzebne. Dla kogo? Dla mnie przede wszystkim. Dla moich najbliższych. Bo to daje mi satysfakcję. Mogę otrzymać nagrodę, uznanie, bo przez to jestem lepszym człowiekiem, bo przez to jestem lepszym dzieckiem Bożym. Apostoł Paweł w liście do Filipian w 2 rozdziale, a 13 wersecie przekazuje takie bardzo ważne słowa. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was co? Chcenie i wykonanie.
Skuteczne
wykonanie, która mi dobrze podpowiada. Czyli jest w nas coś, co nazywa się w przekazie Biblii chceniem. Byśmy powiedzieli potrzebą działania, potrzebą wykonania pewnych rzeczy. Dobrych i złych rzeczy. O tym też powiemy za chwilę. Pewien przykład tych dwóch postaw. Do pewnej rodziny przyjechał na wakacje 15-letni chłopiec. Kuzyn. Przez kilka dni wykonywał różne polecenia cioci. Były one w formie poleceń. Przynieś to, zrób tamto. Chłopiec był posłuszny, bo miał respekt do cioci, która była dla niego autorytetem. Ale gdy wujek prosił trawę, chłopiec siedział na balkonie, rozkoszując się piękną pogodą. Ciocia z dobrego serca, chcąc ulżyć mężowi, zaproponowała: powiedz Tomkowi, aby pomógł ci kosić trawę. Ten nie uczynił tego, uznając to za kolejną formę musztrowania chłopca. Chłopiec beztroską oddawał się lenistwu. Wystarczyło podejść do chłopca i zaproponować: zobacz, wujek kosi trawę. Czy nie chciałbyś mu pomóc? Sprawiłbyś mu tę dużą radość. Myślę, że efekt byłby na pewno inny. Nie sposób bowiem odmówić prośbie. Efekt jest taki, chłopiec ten ma już 17 lat, ale gdy spotyka wujka, nie powie mu dzień dobry. Czy nie jest tak często z nami? Myślę, że tak. Często bowiem łatwiej jest wychować czy musztrować. To wynika i z pewnych doświadczeń lat poprzednich, kiedy życie było łatwiejsze, kiedy nie było dostępu takiego do wiedzy, kiedy mniej mówiło się o oddziaływaniu na młodych ludzi, bo w rodzinach był autorytet rodziców. Użyłem kolejny raz słowa autorytet, zaraz do niego dojdziemy. Inne może spostrzeżenie i inna refleksja. Biorąc pod uwagę postawy i wartości chrześcijaństwo, można podzielić, tak to określiłem, na chrześcijaństwo piotrowe i pawłowe, a bardziej byśmy dosadnie powiedzieli na takie chrześcijaństwo faryzejskie i chrześcijaństwo chrystusowe. Czym one się różnią? Jeżeli popatrzymy na postawę Piotra, to Piotr był takim pragmatykiem. Widział to, co przekazane było w zakonie. Tak jak to było z faryzeuszami. Natomiast odmienne relacje, czy przeżywał swoje powołanie apostoł Paweł. Wielokrotnie na łamach Biblii czytamy, że zarzucano Pawłowi, że przebywa z poganami, że jej pije jak poganie. Dwa rodzaje chrześcijaństwa. Pytanie: czy potrzebne są takie? Odpowiemy tak. Jedno i drugie jest bardzo ważne, bowiem jeden i drugi służyli przede wszystkim Panu. Wśród nas także są takie postawy piotrowe i pawłowe, czyli jedni przywiązują dużą wagę do nauk, zasad podanych w Słowie Bożym. Są, byśmy powiedzieli, takim popularnym językiem bardzo sztywni. Drudzy są bardziej elastyczni. Potrafią z ludźmi nawiązać kontakt, potrafią z ludźmi postępować. Stąd zauważyłem taki podział ludzi na ludzi fontanny i ludzi studnie. Człowiek fontanna to tryskająco energią osoba, pokazująca na zewnątrz swoje cechy, pozytywne i negatywne. Bardzo dużo mówi i z reguły chce być przywódcą. Człowiek studnia to osoba zamknięta w sobie, małomówna, nie okazująca na zewnątrz swoich cech. Mówi mało. Jest mało aktywna w środowisku. Z reguły podporządkowuje się fontannie. Trzeba czasami użyć wiele wysiłku i pracy, albo użyć wiele forteli, aby z osoby takiej wydobywać pożądane działania lub zachowanie. Których ludzi jest więcej? Nie wiem. Ale spotykamy i jednych, i drugich. Zauważymy, iż współczesny świat kreuje ludzi aktywnych, przebojowych, możemy powiedzieć fontanny. Zachowania skromne, niskie, posłuszne, studnie nie są w cenie. Zauważamy to często i odczuwamy na własnej skórze, że otaczający nas ludzie z reguły reprezentują postawy złe, agresywne i jest to potwierdzeniem słów z drugiego listu Pawła do Tymoteusza, 3:1-5. Znacie, braterstwo, te słowa, a to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną czasy trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chępliwi, pyszni, bluźniercze, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie mający tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, mający więcej rozkoszy niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Myślę nic dodać, nicując z tych słów. Niektórzy powiedzą, nic nie możemy zrobić, skoro nam przyszło żyć w takich czasach. Jesteśmy zamknięci w okowach złego, które nas otacza. Czy rzeczywiście? Myślę, że warto przypomnieć słowa, które skierowane zostały przez naszego Pana, Zbawiciela Jezusa Chrystusa do zboru w Laodycei. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i z nim będę wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. Takie piękne przesłanie, a jednocześnie nawoływanie do tego, abyśmy nie byli obojętni, abyśmy nie byli zamknięci w sobie, jak te studnie, nie czuły na to, co nas otacza. Jestem przekonany, że każdy z nas usłyszał głos naszego Pana i chciałby zasiąść z Nim na tronie. Aby to się stało, jest tylko jedna droga. Naśladownictwo naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Tak Pan powiedział do swoich uczniów, Łukasz 9:23. I powiedział do wszystkich, jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Bardzo czytelny, wyraźny przekaz dotyczący pewnych zasad postępowania, zasad naszego życia. A w innym miejscu apostoł Paweł dodaje: bracia, jeżeli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniacie zakon Boży. A ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszystkim dobrym z tym, który naucza. Jest to słowa z Galacjan, 6:1-6. Tak jak na wstępie przekazałem, przeżyłem dużo doświadczeń, dużo prób. to mi świadczy, że Pan Jezus zawsze był moim największym autorytetem. Chwila trudna, do trudnych mojego życia, a było jej bardzo dużo, zadawałem często pytanie, jak by postąpił w takiej sytuacji nasz Pan? Co by zrobił? Jak by zareagował na tego rodzaju chwile czy motywy działania? Tak jak powiedziałem, przyznam się, iż bardziej zastanawiam się nad tymi rzeczami, tym wystawiam sobie coraz gorszą ocenę. Bardzo emocjonalnie podchodzę do wielu spraw w życiu. Bardzo trudno mi jest zachować taki umiar i trzeźwość w ocenie faktów. Bardzo szybko podniecam się. Bardzo szybko także i wzruszam się. Zamykam się bardzo często, kiedy widzę, że ktoś uczynił coś złego, to zdarza mi się, że uprzedzam się bardzo często. Widzę to w sobie. I dlatego to, czym chcę powiedzieć, jest takim przekazem, który kieruję także i do siebie. Zauważmy. Analizując życie naszego Pana, iż Pan od ludzi, z którymi przebywał, zawsze oczekiwał od nich zawsze rzeczy dobrych. Byśmy powiedzieli, taką najważniejszą zasadą dobrego naszego życia jest zasada pozytywnego myślenia. Pan Jezus w człowieku widział zawsze niedoskonałą istotę, która znajduje się, znajdując się w różnych okolicznościach, dopuszcza się złych rzeczy, grzechu. Zawsze piętnował grzech, a nie grzesznika. Operując współczesnym językiem, byśmy powiedzieli, myślał zawsze pozytywnie. W każdej sytuacji oczekiwał od człowieka opamiętania się, porzucenia grzechu, działania. Także w sytuacji najtragiczniejszej, kiedy miał być wydany przez Judasza, oczekiwał, że ten cofnie się przed tym czynem. Myślę, że jest to taki dobry przykład wskazujący na to, jak Pan Jezus zawsze do końca wierzy w każdego człowieka. Czeka na opamiętanie. Czy my zawsze myślimy pozytywnie o innych braciach? Czy ja zawsze myślę pozytywnie o drugim człowieku, o drugim bracie? Nie zawsze mi to wychodzi. Bardzo często zdarza się, że jeżeli nie raduje się, to przynajmniej taką ulgę odczuwamy, że a komu powinnała się noga, że nie powiodło się komuś w życiu. Drugą zasadą to potrzeby drugiego człowieka. Pan Jezus dostrzegał potrzeby innych ludzi. Pamiętamy taką jedną z największych próśb zanotowaną w Nowym Testamencie. Pamiętacie, bracia? Maria i Marta. Przyszły do Pana z tragiczną nowiną, wiadomością. Brat nasz nie żyje. Wiemy, że jesteś mocny czynić wszystko. Potem przyszła chwila troski, kiedy Pan Jezus przybył do grobu. Wśród czterech dni leży, już suchnie. Wielka radość, kiedy usłyszały słowa: Łazarzu, wstań i wyjdź. Wrócił do nich kochany brat. Pan Jezus, widząc potrzeby Marii i Marty, ale także chcąc pokazać, kim jest Syn Boży, jaką mamy, zawsze ulitował się. A pamiętamy, kiedy miał kazanie, 5000 ludzi słuchało z opartym tchem tego, co mówił. I byli głodni. Widział, iż ci ludzie łakną. Zauważył to. I takich przykładów możemy mówić bardzo dużo. Myślę, że nie czas jest, żebyśmy przedłużyli bardzo ten wykład. Czy my zauważamy potrzeby innych ludzi? Jak je interpretujemy? Czy może powiemy, wystarczy odwiedzić, razem ponarzekać na ten świat, kłopoty, pomówić, jacy są teraz ludzie, a może coś konkretnego zrobić. Myślę, że jest to ogromny obszar pracy naszej. Pracy każdego z nas. Nie ma wśród nas ani jednego, który miałby życie bez kłopotów, który nie miałby potrzeb. Różne są to potrzeby. Rozpoczynający szkołę młody człowiek ma inne potrzeby. Inne potrzeby ma ten, kto przeżył już lat kilkadziesiąt i potrzebuje także wsparcia innych. Nie możemy żyć zamknięci w hermetycznej puszce. Mamy kontakt z ludźmi, pracujemy, żyjemy, uczymy się. Ten dzisiejszy manny także pomaga nam w zrozumieniu tych rzeczy. Różnie są nasze często postawy interpretowane przez innych. Różnie jesteśmy dostrzegani. Przyznam się, że bardzo często wczuwam to i na własnej skórze. Niby jest wszystko ładnie, niby jest wszystko dobrze, ale ty jesteś jakiś inny. Ty może, a lepiej, że powiedzmy nie zostań z boku. Tak jest w naszym życiu. Myślę, że bracia podaliby wiele przykładów, kiedy to my nie zauważamy potrzeb innych ludzi, ale i nasze potrzeby są także niezauważalne. Kolejny taki może sposób na to, aby kreować takie postawy aktywne, to doskonałość naszego Pana. Czyli dążenie do doskonałości w naszym życiu. Tak jest, tak jak doskonałym człowiekiem był nasz Pan, tak i my w tym, co robimy w naszym życiu, musimy zmierzać do uzyskiwania najlepszych ocen. Zwracam się do najmłodszych. Powinniście być dobrymi uczniami. Trójka nie powinna was zadowalać. Czwórki, piąta, się teraz już szóstki. Ciąży na nas, na was taka dodatkowa odpowiedzialność. Powinniśmy być dobrymi pracownikami. Brat w firmie powinien być wzorem dla innych. Czy każdą czynność staramy się wykonać jak najlepiej? Z tym bywa różnie. A może wystarczy nam tylko cena państwowa? Wystarczy zaliczyć i mieć z głowy. A może mówimy, że już więcej nic nie da się zrobić? Że to, co zrobiłem, to jest już wszystko, na co mnie stać. A na więcej to nie mam chęci, nie mam potrzeby, nie mam na to czasu. Nie zapominajmy, wszak jesteśmy nowym stworzeniem. nasze intencje, nasze zamiary powinny być doskonałe. Na tym polega orędownictwo naszego Pana. Doskonałe intencje. A to, o czym powiedziałem, mieści się w tym zakresie. Dążmy do tego, abyśmy byli takimi wzorcami do naśladownictwa, abyśmy starali się być takimi autorytetami, o których za chwilę powiemy. Kolejna taka czynność, czy wzór do naśladownictwa, który zauważyłem w naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie, to nasz Pan zawsze stwarzał takie warunki, w których niepowodzenie nie oznaczało przegranej. Ileż to razy byliśmy w sytuacji podbramkowej? Być albo nie być. Od dobrej woli rodziców, nauczyciela, pracodawcy zależała nasza przyszłość. Może często oczekiwaliśmy zrozumienia w naszych niepowodzeniach. Jakiego doznawaliśmy wzmocnienia, gdy nasze problemy zostały zrozumiane i otrzymywaliśmy dodatkową szansę. Ściana, pod którą staliśmy, odsuwała się od nas dalej. Czuliśmy pewien luz swobody. Zdarzało się to na braterstwo? Myślę, że każdemu z nas. I odwrotnie, gdy obowiązywała tylko zasada tak lub nie i świadomość, że niedotrzymanie umowy powoduje klęskę, koniec wszystkiego. Tak to jest ze współczesnym prawem, szczególnie tym prawem, o którym tak dużo się mówi, kredytowym. Kiedy łatwo jest zaciągnąć kredyt, wręcz przedstawiciele bankowi dzwonią do domów, wykorzystują niepełnosprawność osób i wciskają im kredyt. Nasz kuzyn ma żonę niepełnosprawną, przeżył taką historię. Firma Provident się nazywa. I zadzwonili, wyłudzili dowód osobisty, a i nasza siostra Marta z tym ma. Wyłudzili dowód osobisty, kredyt na 70% chyba oprocentowany do spłaty. Wzięła kredyt. Kupiła zabawki gdzieś wnukom, bo kocha wnuki. Teraz trzeba spłacać odsetki 70%. Nie ma odroczenia. Nie ma innej możliwości. Ta ściana jest bardzo blisko. Taki przykład może byśmy powiedzieli ziemski, świecki, ale jakże często w naszym życiu jest ważny. Pamiętacie zaparcie się Piotra? Panie, choćbym w ogień pójdę za Tobą. Piotrze, nim kur zapieje, po trzykroć się w nie zaprzesz. Piotr stanął pod ścianą, zapiał kur i otworzyły mu się oczy i serce. Zdradziłem Pana, zdradziłem Mistrza. Kiedy wydawało się, że jest już w sytuacji bez wyjścia, kiedy zdawało się, że już nie ma odwrotu, Pan nie wypominał o tym, że tego, co uczynił, po trzykroć. Piotrze, miłujesz mnie? Jakże piękny przykład, żebyśmy, mówiąc językiem współczesnym, nie stawiali spraw na ostrzu noża. Żeby nie dochodzić do tej sytuacji bez wyjścia, gdzie pozostaje już tylko albo w prawo, albo w lewo. Dalej zauważmy. Jeżeli widzimy, jeżeli Pan Jezus widział, że ktoś zdążał w tym samym kierunku, dołączał do Niego. Mówimy to w takim kierunku życiowym naszym. Czyli jeżeli widzimy przyjaciół, chętnych do współdziałania, podążajmy z nimi wraz. Dokąd zmierzamy w naszym życiu, byśmy powiedzieli? Droga to przecież nasze życie. Odpowiedzieliśmy na początku dzisiejszego wykładu. Czy my zawsze także za tę zasadę stosujemy w naszym życiu? Pytanie retoryczne. Czy potrafimy łączyć siły? Czy potrafimy podnosić wzajemnie ręce? A może panuje w nas duch rywalizacji? Nie podoba się nam może, że ktoś w inny sposób chce wielbić Pana niż my. Bowiem wychowaliśmy się w pewnej, jak to brat Michał kiedyś w wykładzie powiedział, obyczajności. Coś, co przeżyliśmy, coś, co zaakceptowaliśmy i coś, co jest nam drogie. I naraz przychodzi ktoś inny, dołącza ktoś do nas, tak jak Pan Jezus dołączył do uczniów, gdy szli drogą do Emaus. Rozmawia jak ogrodnik i przekonuje i słucha, o czym to mówią uczniowie. Tak, wewnątrz jest pewna cecha, która powoduje, iż niechętnie przyjmujemy zmiany. Trudno nas jest odzwyczaić od naszych przyzwyczajeń. Kiedyś psychosocjologowie prowadzili takie eksperymenty. Sklep, w którym zostałeś źle obsłużony, okazuje się, że ponownie do tego samego sklepu pójdziemy. Jesteśmy bardzo odporni na zmiany. A zmiany w naszym życiu są potrzebne. Począwszy od momentu chrztu, aż do zamknięcia oczu. Zmieniają się czasy. Już nie ma takich hermetycznie zamkniętych społeczności religijnych, jak było dawniej. Świat się zmienia. Widzimy to na naszych oczach. I my także się zmieniamy. Tak jak może być szokujące to, czym brat Zdzisław mówił, to co widzieliśmy na własne oczy na konwencji międzynarodowej, czy bracia z Indii bosu stoją za czy w skarpetkach, zdejmują buty do modlitwy, bracia w Anglii śpiewają w pozycji stojącej, modlą się w pozycji siedzącej, bracia w Nigerii tańczą podczas nabożeństw. To są wszystko inne obyczajności. Cel natomiast jest jeden. Służba Panu Bogu. Myślę, że warto jest otworzyć często serca i zweryfikować własny stosunek do innych zachowań, niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Kolejnym elementem, który możemy zauważyć w życiu naszego Pana, to wykorzystywał wzorce, autorytety, aby zachęcać do sukcesu. List do Żydów, cały rozdział 11 mówi o ojcach wiary. Byśmy powiedzieli o autorytetach. Bardzo często w naszych rozważaniach często mówimy, że żyjemy w czasach, kiedy obserwujemy upadek autorytetów. Autorytet. Cóż to takiego? Cóż to jest, że oceniamy zanik autorytetów? Dlaczego tak się dzieje? Autorytet jednostka, która osiąga cechy ponadprzeciętne, jest, byśmy powiedzieli, wybitna w tym, co robi, czyli jest bliska doskonałości. Ale żeby taka jednostka była autorytetem, musi mieć swoich zwolenników i naśladowców. Wiele wielkich umysłów, ludzi, którzy osiągnęli prawie doskonałość w swoim życiu, odeszli bezimiennie. Dlaczego? Bo nie mieli swoich naśladowców, nie mieli swoich zwolenników. Autorytet może być z nadania, tak to określiłem. Autorytet władzy, niezasłużony, czyli nadany jest, ktoś reprezentuje, jakże inaczej postrzegany jest przywódca wielkiego mocarstwa od przywódcy małego państewka. Jakże inaczej jest przyjmowany człowiek, który reprezentuje władzę panującą obecnie, a jak inaczej przyjmowany jest człowiek, który już nie ma za sobą autorytetu władzy. I to są te fałszywe autorytety. To są te autorytety, które są sztucznie kreowane i tak jak powiedzenie, które krążyło i krąży wśród ludzi, że jeżeli władza mówi, że da, to władza mówi, że da. Jeżeli władza mówi, że weźmie, to na pewno z ciebie to weźmie. Czyli takich autorytetów, pseudoautorytetów mamy bardzo dużo w otaczającym nas świecie. Ale autorytet to uznanie, szacunek i chęć podporządkowania się pod hasłami lub działaniami głoszonymi przez tego człowieka. Zauważyłem takie trzy elementy, które powodują, iż tych autorytetów jest coraz mniej, zanik autorytetów. Uczciwość życia. Pierwsza rzecz, która decyduje o tym, czy ta osoba, która, czy ten człowiek, który do nas przemawia, jest wiarygodny w swoim mówieniach i kreowaniu swojej wiedzy. Co innego myślimy, co innego mówimy, a co innego jeszcze robimy. Zanotowałem tutaj przykład. Upadek autorytetu Kościoła katolickiego. Wbrew pozorom zauważmy, że coraz więcej ludzi, szczególnie młodych, obserwuje i to badania potwierdzają, iż autorytet Kościoła katolickiego słabnie. Dlaczego? Albo na jaw objawiane są rzeczy, które nie godzą się, aby były czynione w tym Kościele. Autorytet władzy państwowej. To właśnie są autorytety niezasłużone. Autorytety z nadania. I coraz więcej wiedzy dociera do nas o uczciwości życia tych ludzi, jednostek, czy jeżeli mówimy o pewnych systemach. Druga rzecz. To myślę nasza osobowość, którą bym określił nasza pycha. Sami chcemy być autorytetem. Kiedy pojawia się ta cecha w naszej świadomości, w naszym umyśle? Bo już coś zdobyliśmy, bo już coś mamy, bo poznaliśmy coś w naszym życiu, bo poznaliśmy, zrozumieliśmy pewną naukę, czy świecką, czy to naukę biblijną, bo jesteśmy już przywódcami w jakiejś grupie, bo jesteśmy starszymi w zborze, bo opracowaliśmy, tak jak powiedziałem, jakąś naukę. I to powoduje, że dowartościowujemy siebie i staramy się, aby inni nas słuchali i naśladowali nas. Biblia często przestrzega przed takimi wyniosłościami, czy to w naszych rozważaniach i zrozumieniu pewnych, czy nauk, nie ukrywam mam tu na uwadze nauki czasowe, które potem, gdy przychodzi weryfikacja i nie spełniają się, pozostaje problem. Co dalej? Jak postąpić? Jak zachować się? Jak żyć? Nasze zachowanie, gdy widzimy, że to w życiu często, że ktoś stwarza nam zagrożenie, że ktoś może lepiej poznał prawdę, bo może być zagrożeniem w zborze, bo może być zagrożeniem dla mnie, dla nas jako starszych, jako ci, którzy stoją na czele pracy pańskiej. To są nasze ludzkie odruchy, które próbujemy się w sobie kreować, które próbujemy, abyśmy byli dostrzeżeni i dowartościowani. Autorytet jest jeden nasz, nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. On jest jeden, jedyny i jest naszym doskonałym wzorcem. I bardzo dobrze jest dążyć do doskonałości. Chciałbym tu w tym miejscu zaznaczyć wyraźnie, czy mamy to wszystko odrzucić? Nie. Dobrze jest, że wśród nas są bracia, którzy chętnie zabierają się za rzeczy niezbadane. Dobrze jest, że próbują dociec woli Pana Boga. Jestem pełen podziwu i szacunku dla tych braci. Jestem pewien uznania za to, co, że jesteśmy badaczami Pisma Świętego, że studiujemy Biblię, że próbujemy dociec, jaka jest wola Pana. Zruszyły mnie słowa brata na środowym zebraniu, brata Mariana. Każdy problem był w naszym zborze. Formuła chrztu. Wróciliśmy do formuły starej. Pamiętam, brat Marian był sceptycznie nastawiony do tego. Przebadaliśmy. I czy potrzebny jest? Tak, potrzebny. Bo wróciliśmy do pewnych zasad, które zawarte są w Biblii. I to, myślę, jest bardzo ważne. Dochodzenie do prawdy tam, gdzie możemy dojść, tam, gdzie możemy zrozumieć. Dlatego wykorzystujmy te wzorce, które pojawiają się wśród nas, które są wśród nas, żebyśmy równali do nich, czyli podnosili poprzeczkę naszej doskonałości na coraz wyższy poziom. Kolejny element, który Pan Jezus bardzo jest wzorcem. Okazywał uznanie i chwalił osiągnięcia. Znowu, kiedy Pan Jezus wjeżdża do Jerycha, pytacie o braterstwo był Zacheusz. Nad celnikami przełożony, który chcąc spotkać się z Panem, tu niskiego wzrostu, drapał się na drzewo i słyszy głos: Zacheuszu, zejdź z drzewa, będę u ciebie wieczerzał. I głos zaraz z boku się odezwał: do człowieka grzesznego przyszedł w gościnę. Odezwali się ci, którzy tak pilnowali prawa Bożego. A słowa Pana Jezusa: Zacheuszu, dziś zbawienie stało się udziałem domu tego. Czy nie lepiej jest często pochwalić za często na wyrost Zauważmy, jest coś, co określamy takim mianem wzmacniania pozytywnego i negatywnego. My w naszym życiu, w naszych rodzinach zawsze przyzwyczajeni jesteśmy do wzmocnienia negatywnego. Źle zrobiłeś, tak nie rób, to popraw, to zrób. A wystarczy czasami dostrzec chęci. Chęci czynienia dobrych rzeczy. Że mimo, że coś jest nieudolnie zrobione, ale dostrzegamy, że coś zrobiliśmy. Ten werset może jest zapisany z błędem, mam na uwadze młode dzieci, uczniów, pamiętam w ciemnoszyjach na kursie, to malowidła, które wiszą, te wersety do tej pory, one przetrwały. Ale to były takie dary serca, małe może dary, ale dostrzeżone przez nas i przypominają nam o tych rzeczach. Podobieństwo o faryzeuszu i celniku. Przyznam się, że bardzo lubię to podobieństwo. Kiedy do bożnicy wszedł faryzeusz i celnik. Obaj się modlili. Faryzeusz: Panie, nie jestem tak jak ten celnik.